Chciałbym mówić o Bożej łaskawości i jej odzwierciedleniu w naszym życiu. Ja osobiście codziennie dziękuję Bogu za wielką Jego cudowną łaskę, niezasłużoną przychylność, jak to definiuje słownik Tajera, po prostu Bożą dobroć, której nie można jakoś kupić, która nie zależy od człowieka, która nie zależy od uprzedniej wiedzy Boga o Jego dobrych uczynkach. On, źródło tej dobroci jest tylko w Bogu, w Jego łaskawej woli, w Jego cudownej, czystej, świętej miłości. I gdy tak pomyślimy o tej Bożej wielkiej miłości w Chrystusie okazanej, to po prostu nie dopuśćmy do tego, by to nam kiedykolwiek spowszedniało. List do Rzymian, 5 rozdział, od 6 do 11 wersetu, pokazuje nam, jak czysta, jak święta, jak bezinteresowna w 100% jest Boża miłość. Może mówię o rzeczach oczywistych dla was, ale potem się zastanowimy, jakie to ma mieć przełożenie na nasze życie. List do Rzymian, 5 rozdział od 6 wersetu. Wybaczcie, posługuję się Biblią Warszawską. Wielu na pewno już ma inne przekłady. Ja jakoś nie potrafię się przestawić. Może już jestem za stary. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Musimy mieć coraz większą świadomość tego, jak straszną i odrażającą rzeczą w oczach świętego Boga i sprawiedliwego jest grzech. Widzenie grzechu jako czegoś mało istotnego, małego, błahego, nijakiego, powoduje, że też nie ma zapotrzebowania na wielkie Boże zbawienie. Mały grzech to i mały Bóg. A kiedy widzimy, jak straszny jest grzech i jak wielka jest Boża łaska, to tym bardziej widzimy Boga na tronie. Boga, który zniżył się, posyłając swego Syna, który we właściwym czasie umarł za świętych, za bezbożnych. Każdy z nas z natury rodzi się jako człowiek bezbożny. Można być nawet bezbożnym człowiekiem religijnym. Są ludzie, aktywiści religijni, którzy angażują się w wiele spraw. Może przez wasze zbory nawet tacy się przetoczyli. Którzy chcieli po prostu działać, coś robić w sprawach duchowych, ale szybko zostali odsiani. Po paru latach odeszli. Jest taki typ człowieka, człowiek religijny, ale w głębi serca bezbożny. Szukający własnej chwały, szukający po prostu jakiejś aktywności, jakiegoś pola do realizacji samego siebie. Ale wszyscy z natury jesteśmy bezbożni. To jest tajemniczy werset 7. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Sprawiedliwy, a dobry, jaka jest różnica? Sprawiedliwy czyni to, co jest od niego wymagane i nic więcej. Dobry czyni znacznie więcej. Jeden z obecnych na tej konferencji braci wysłał mi kiedyś paczkę, i to nie raz, z literaturą. Poprosiłem go ostatnio też o książki i on jest właśnie dla mnie takim przykładem dobrego człowieka, bo dołączył jeszcze rzeczy, o które nie prosiłem. Uczynił znacznie więcej, niż bym się spodziewał. I to jest właśnie człowiek dobry. I apostoł Paweł argumentuje od mniejszego do większego. Skoro za sprawiedliwego rzadko kto umrze, za takiego człowieka prawa, zasad, ale nie tak bardzo wylewnego, nie tak bardzo łaskawego dla innych. I za dobrego może jeszcze by ktoś umarł, za takiego, który robi więcej niż się od niego oczekuje. To co powiedzieć o czystej, świętej miłości Bożej względem grzeszników? Względem tych, którzy nic ciekawego sobą nie prezentowali. To jest cudowna miłość Boża. I my byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Nie wiem jak wy, ale ja taki byłem. Ja, kiedy wspomnę moją młodość, to jestem przerażony. Jak ja daleko byłem od Boga. I powiem wam, że to jest cudowna, czysta, święta miłość zarówno Boga Ojca, jak i Pana Jezusa, że ten cudowny plan powzięty w wieczności, zanim jeszcze ludzie pojawili się na ziemi, to jak w teologii się nazywa wieczne przymierze, zbawienia, to jest niezwykłe. To jest coś, co nigdy nie powinno nam spowszednieć i zawsze powinniśmy za to dziękować. Brat Piotr mówił o tym, że Bóg uczy go pokory. I powiedzmy sobie wyraźnie, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest bardzo blisko Boga, a jest człowiekiem pysznym lub dumnym, to on w ogóle nie jest blisko Boga. On jest tak daleko, jak tylko można sobie wyobrazić. Bliskość Boga to jest złamanie, skruszenie człowieka przed Bogiem. I teraz powiedzmy sobie, jak ta łaska i łaskawość Boga powinna się przekładać na nasze postępowanie względem drugich. Chrystus mówił pewne nauki jeszcze zanim poszedł na krzyż Golgoty, ale te nauki możemy dopiero teraz bardziej ocenić w świetle Jego dzieła na krzyżu, w świetle Jego dzieła odkupienia. W Ewangelii według Łukasza, 6 rozdział, 27 wersetu, możemy przeczytać, jak niezwykłą, czystą miłość głosił Chrystus, miłość wzorowaną na miłości Ojca oraz Jego. Łukasza, 6 rozdział, 27 wersetu. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. Od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąś wdzięczność zasługujecie, wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie, wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Dlaczego tak czasem się dzieje, że chrześcijanie, lud, który doświadczył wielkiej łaski, są mało łaskawi względem innych? Ileż to razy przychodzi mi słuchać, że ktoś odwiedził gdzieś tam jakiś chrześcijan i bardzo zimno go potraktowali. I skoro mamy miłować nawet nieprzyjaciół, to dlaczego czasami nie miłujemy nawet naszych przyjaciół? Jak to się dzieje? Skąd to się bierze? Czy mamy łaskę na przykład dla siebie wzajemnie w rodzinach? Czy, bracie, mężu, czy masz łaskawość dla twojej żony? Czy masz wyrozumiałość dla jej zmiennych czasem stanów emocjonalnych? Czy potrafisz przykryć miłością jej upadki? Czy raczej o nich mówisz innym? Wiem, nie jest to łatwe, ale po prostu, skoro mamy nawet miłować nieprzyjaciół, skoro Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i dla złych, skoro mamy dobrze czynić nawet tym, którzy są do nas nieprzychylni, to czy jesteśmy łaskawi dla tych, chociażby, którzy są blisko nas? Mamy dzieci. Czy mamy łaskę dla tych dzieci? Jeżeli nie są jeszcze nawrócone, czy zdajemy sobie sprawę, że my nie jesteśmy w stanie ich nawrócić? Że to Bóg pociąga ludzi do Jezusa w myśl tego, co Chrystus powiedział: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czy siejemy cierpliwie w życie naszych dzieci naukę Chrystusową, Ewangelię, w nadziei, w modlitwie, że te dzieci się kiedyś nawrócą? Czy może ukazujemy im Boga srogiego, niemiłosiernego, niełaskawego, skoro doświadczyliśmy sami łaski i oczekujemy łaskawości od Boga na co dzień i jej bardzo potrzebujemy? Czy tę łaskę przekazujemy naszym bliskim, naszej żonie, także naszym dzieciom? Czy raczej dzieci będą miały wyobrażenie o Bogu, obserwując nas, że to jest ktoś, który głównie pała gniewem? Jaką postać Boga przekazujemy? Jaki charakter naszymi czynami? Ja nie mówię, że nie ma być dyscypliny, że nie ma być karcenia, że czasem nie trzeba przywołać dziecka do porządku. I to jest konieczne. Ale jakiego Boga przekazujemy naszym dzieciom? Oczywiście Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy i takiego Boga trzeba przedstawiać. Ale prawda ma dwa skrzydła. Trzeba pokazywać Boga wielkiej łaski, wielkiego miłosierdzia także. Siostro i żono, jaka jesteś wobec swojego męża? Czy jesteś wyrozumiała wobec niego? Czy po prostu jesteś cierpliwa? Czy stawiasz mu wygórowane wymagania, których on nie jest w stanie sprostać? Czy masz łaskę dla twojego męża? Czy jesteś bardzo krytyczna i na każdym punkcie, na każdym kroku zwracasz mu uwagę, że coś zapomniał, że czegoś nie robi? A ty, mężu, czy bierzesz pod uwagę uwagi żony? Czy jeżeli mówi tobie, że coś powinno być zrobione, czy starasz się jak najszybciej o tym zapomnieć? Albo coś należy kupić? Drodzy, miejmy łaskę dla naszych najbliższych. Mamy mieć łaskę, mamy mieć miłosierdzie wzorowane na Bogu wielkiej łaski i miłości wobec nawet nieprzyjaciół. Czy mamy taką łaskawość wobec naszych najbliższych? A teraz może nasi bracia i siostry. Jak odnosimy się do nich? Czy przekazujemy im tę łaskę? Czy raczej jesteśmy tymi, którzy niosą im wzbudzanie poczucia winy? Czy coś takiego? A pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14, powiada, jakie nastawienie powinniśmy mieć wobec członków Kościoła. Oczywiście chodzi przede wszystkim o ten lokalny, ten miejscowy, do którego uczęszczamy na co dzień. Paweł mówi w 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 14 tak. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Słowo tłumaczone na napominajcie niekiedy znaczy zachęcajcie albo usilnie zachęcajcie. W każdym razie powinniśmy być zachętą również dla tych troszkę trudniejszych członków zboru. Są osoby tchórzliwe, które boją się przyszłości, boją się jakichś trudności. Wyobraźcie sobie, że jest siostra, która zaszła w ciążę, jest to młoda, niedoświadczona siostra i trochę się tego boi. Starsze siostry mogłyby takiej nieść pomoc, zachęcać te matki doświadczone, że to jest wszystko dla ludzi, że one też przez to przeszły, że będą ją wspierać modlitwą, dobrym słowem, telefonem, rozmową. Podtrzymujcie słabych. A czasami jest coś takiego, taka pokusa, takiego chrześcijańskiego faryzejstwa. Poczucia my tu mocni, my tu dojrzali, my tu budujący, a tu jakiś słaby, niech on sobie tam sam radzi. Nie będziemy go niańczyć, jest takie zdanie. A tu czytamy, podtrzymujcie słabych. Mieszkał tu taki brat w Toruniu, brat M, nie będę mówił nazwiska ani imienia, który nawrócił się z alkoholizmu. 25 lat pił alkohol, miał dwie próby samobójcze, raz się ciął, raz podlał rozpuszczalnikiem, ale za każdym razem Bóg nie dopuścił do tego. I ten człowiek przez prostą modlitwę do Pana Jezusa, uchwycenie się Zbawiciela wiarą, został w jednej chwili cudownie uwolniony. Ale nie miał lekkiego potem życia. Miał trudności z synem recydywistą. Żona bardziej kochała tego syna niż jego i bardziej wspierała tego syna nawet kosztem dobra rodziny i tego brata naszego. I nie miał lekkiego życia. Ale niektórzy wychodzili z założenia, że a co tam, niech sobie jakoś tam radzi. Jednak inni postanowili go wspierać. On potrzebował znacznie więcej zbudowania jako taki osamotniony chrześcijanin w swojej rodzinie, więc prosił, żeby mu przywozić jakieś nowe broszury chrześcijańskie, jakieś książki, jakieś filmy chrześcijańskie czy kazania. Potrzebował znacznie więcej zbudowania jako człowiek osamotniony w swojej rodzinie. I okazuje się, że miał też swoje załamania, zachwiania w wierze. Był słaby. Był słaby też psychicznie. Ale dzięki łasce Bożej Bóg przeprowadził go i umarł jako wierzący człowiek. Ostatni czas swego życia przeżył blisko z Bogiem. W pracy miał drugą Biblię, do której zaglądał często. Miał też taki przenośny odtwarzacz DVD, taką kasetkę i sobie oglądał filmy chrześcijańskie. I wytrwał w łasce do końca. Ale wiecie, co mu pomogło? Że niektórzy nie wychodzili z założenia, że nie należy takich niańczyć, tylko po prostu takiego brata odwiedzali, interesowali się nim, zaopatrywali go w pokarm duchowy, bo nie uważali, że słaby to jest ktoś, kogo należy zostawić lub zdać na własne siły. Mamy być wielkoduszni wobec wszystkich. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, żeby szczególnie mieć na względu słabych. List do Rzymian, 15 rozdział od 1 wersetu. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Czy mamy upodobanie w sobie samych, że my mocni, my twardzi tu w wierze, czy raczej jesteśmy świadomi, że bez Bożej łaski każdy jest słaby, że bez Ducha Świętego każdy jest słaby, bez Słowa Bożego każdy jest słaby. Jeśli byśmy nie trwali w krzewie winnym, jak brat Piotr mówił, nie zakorzeniali się, nie zczerpali tych soków z Chrystusa, każdy z nas by odpadł. Naszym takim chrześcijańskim obowiązkiem jest pamiętanie o tym, że między konferencjami, między nabożeństwami jest nasze zadanie domowe, które jeżeli nie będziemy go odrabiać, to cielesność zwycięży nas. Po prostu codzienna społeczność z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, codzienne napełnianie się Duchem Świętym, wykradanie tego czasu, wykupywanie tego czasu na modlitwę, na rozważanie Słowa Bożego i przeżywanie każdego dnia w duchu modlitwy. Wtedy jesteśmy mocni. Wtedy mamy siły. Wtedy czerpiemy te soki żywotne z Chrystusa i możemy wydawać owoc. Możemy wydawać owoc Ducha Świętego. Dlatego pamiętajmy także o słabych. I tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że wiele dziedzin jest takich, gdzie po prostu nasza łaskawość będzie odzwierciedleniem Bożej łaskawości. Mój świętej pamięci tata nie był ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, ale rozumiał, co, w swoim charakterze miał takie podejście, że świadczył dobro tym, którzy nawet może na nie w pełni nie zasługiwali. A jeśli chodzi o mnie, to przykładowo prosiłem go, żeby mi kupił jedną książkę chrześcijańską. On wyszukał zaraz tego samego autora jedną lub dwie inne. I właśnie ta łaskawość, odzwierciedlanie Bożej łaskawości jest bardzo ważne, tej Bożej dobroci. Wiem, że tu brat Paweł jeszcze chciałby podzielić się świadectwem. Moje przesłanie na dzisiaj dla was jest takie. Bądźmy miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Bądźmy łaskawi, jak On jest łaskawy. Odzwierciedlajmy tę łaskawość w naszych relacjach z innymi. I czytaliśmy jeszcze w Ewangelii Łukasza o takiej ważnej rzeczy, jak nieprzywiązywanie zbytniej wagi do rzeczy materialnych. Bądźmy gotowi za pomocą rzeczy materialnych świadczyć dobro innym. Nie przykładajmy tak wielkiej wagi do tego, co posiadamy. Oczywiście ja wiem, że po prostu są naciągacze, są ludzie nieuczciwi, ale to nie powinno ostudzić naszej miłości. Chciałbym jeszcze się z wami podzielić jedną myślą w związku z tą łaskawością Bożą, z tym przesłaniem. Co może zabijać w nas czasem tę łaskawość, tę miłość, także względem innych chrześcijan? Nie będę czytał tego w całości, ale Księga Objawienia, drugi rozdział od 1 do 7, zawiera takie chrystusowe ubolewanie nad tym, że Kościół w Efezie utracił pierwszą miłość. I nie wiem, czy wiecie, jakie zrozumienie może być, skąd to się wzięło, że ten Kościół utracił pierwszą miłość, także miłość do ludzi, miłość do braci. Na pewne wnikliwe myśli wskazał profesor George Eldon Ladd, taki wierzący chrześcijanin, biblijnie wierzący chrześcijanin, bardzo bogobojny, który na seminarium Fullera wykładał egzegezę Nowego Testamentu. On zwrócił uwagę, że oni nienawidzili uczynków Nikolaitów, jak mówi werset szósty. I on zwrócił uwagę, że oni, jak mówi werset drugi, doświadczyli tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdzili, że są kłamcami. I wyciągnął stąd między wierszami taki wniosek, że oni przez to, że zetknęli się z tyloma fałszywymi braćmi, którzy głosili fałszywe nauki, musieli ich doświadczyć, tych uzurpatorów, tych heretyków, że w ten sposób, doświadczając dużego bezprawia z zewnątrz, które usiłowało wejść do Kościoła, oziębli w miłości. Z tej gorliwości dla prawdy, dla słusznej nauki, zabrakło im miłości do innych. I znalazłem tu myśl pomocną w zrozumieniu tego w Mateusza 24, rozdział, werset 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnia. Czasami przez to, że zetknęliśmy się z bezprawiem, wiem, że nie jedni z nas zetknęli się z jakimiś fałszywymi naukami, z fałszywymi nauczycielami, więc stykając się z takim bezprawiem, jest pokusa, żeby nasza miłość oziębła. Że po prostu będziemy nieufnie traktować każdego nowego brata i że będziemy bardzo łatwo i pochopnie wyciągać wnioski co do kogoś, kto może jednak nie jest w pełni naszym bratem. Trzeba tutaj zachować taką, drodzy, biblijną równowagę i mieć tę ostrożność, aby ta gorliwość dla prawdy nie stała się takim miażdżącym dogmatyzmem, żeby miłość i prawda szły w nas razem. I jeszcze mam tu taką myśl, drodzy, do przekazania nam wszystkim, abyśmy mieli też łaskawość jedni dla drugich, taką, jaką Bóg ma na co dzień, codziennie dla nas. W trenach Jeremiasza, zaraz po księdze Jeremiasza, jest taka myśl, rozdział 3 od 21 do 23. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Skoro miłosierdzie, łaskawość Boga odnawiają się codziennie, każdego poranku, to czy nasza łaskawość dla innych się odnawia? Czy dopuściliśmy, by jakiś korzeń goryczy w nas zamieszkał? I na przykład, mężu, masz głęboki uraz do żony. Żono, masz głęboki uraz do męża. Rodzice, macie żal do swoich dzieci, że nie są takie, jakie byście chcieli, żeby byli. Zachęcam nas wszystkich. Niech ta łaskawość odnawia się w nas na co dzień. Niech gorycz ustąpi słodyczy Chrystusowej, słodyczy łaski Bożej. I tak samo, jeżeli chodzi o jakiegoś brata czy siostrę, może ktoś zawiódł w przeszłości, czy ciągle pamiętamy o tym, wypominamy komuś, czy raczej ta łaskawość się w nas odnawia. Zachęcam nas, żebyśmy dawali jakby nowe szanse naszym braciom, którzy czasami gdzieś tam czy siostrą w czymś nas zawiedli, aby nie pojawił się w nas ten korzeń goryczy, aby była ta łaskawość wzorowana na wielkiej łasce Bożej względem nas, wobec wszystkich innych. Pamiętajmy o tym, że sami jesteśmy bardzo zależni od Bożej łaski. Jeżeli naprawdę jesteśmy skruszeni przed Bogiem i patrzymy w lustro Słowa Bożego, to powinniśmy być uczciwi wobec siebie i spojrzeć i zobaczyć, ile nam jeszcze brakuje. I jakie mamy wady, z którymi przychodzi nam walczyć przez dłuższy czas i doznajemy niepowodzeń. Dlaczego więc nie mielibyśmy być łaskawi wobec innych? Cierpliwi, wyrozumiali. Zachęcam nas do tego, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nic nie chcę obniżać standardów Bożej świętości. Ja nie chcę wypowiadać się przeciw dyscyplinie kościelnej. Jest na to miejsce. Jest miejsce na napominanie tych, którzy trwają w grzechu. Jest miejsce na wykluczenie kogoś ze społeczności. Ale apostoł Paweł też napisał o niektórych: nie uważajcie takiego za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Są ludzie, którzy jeszcze tak daleko nie odeszli od Boga, po prostu osłabli. I jest podstawa, żeby ich przywrócić znowu do łaski, wyciągnąć tą dłoń do takiego brata, który osłabł, może ma trudną sytuację, może doznał niepowodzenia w swoim życiu. Więc do tego bym nas wszystkich i samego siebie zachęcał, żebyśmy tacy byli, jako zależni od Bożej łaski, nie byli surowsi wobec innych. Kiedyś pewien człowiek, który nie znał Chrystusa, powiedział pewną mądrą rzecz. Jeżeli miałbym się w czymś pomylić, to wolę się pomylić w okazywaniu większego miłosierdzia, niż gdybym miał okazać zbyt wielką surowość. Ten człowiek nie znał Chrystusa, ale powiedział słuszną rzecz. Dlatego, drodzy, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, żebyśmy nie byli czasem jak ci, którzy wyrywając kąkol, wyrwą też i pszenicę. Pamiętajmy, żebyśmy czasem też na skutek jakichś własnych zakorzenionych poglądów zbyt szybko nie skreślali kogoś, kto trochę inaczej wierzy jak my. Spróbuj zrozumieć, dlaczego on wierzy. Zasiądź do stołu z Biblią, porozmawiaj z nim serdecznie, wysłuchaj jego racji opartych na Biblii. Gdy oglądamy czasem, ja nie mam telewizora, ale czasami jestem u rodziny, kiedy polityków się zaprosi do telewizji, to naprawdę dziennikarzowi trudno nad nimi zapanować. Tak sobie skaczą do gardeł. Nie bądźmy tacy. Nauczmy się, by rozmawiać w zgodzie, w pokoju ze sobą, żeby tą łaskawość mieć dla braci, ten szacunek. Kiedy myślałem o tym zgromadzeniu, modliłem się, Bóg mi takie przesłanie dał, mam nadzieję, że to komuś pomoże, mi ono pomaga, bo sam nie dopisuję nieraz w tych sprawach i niech Bóg nam pobłogosławi.